A wy mówicie tylko odjąć 13 i 14, nic nie dać więcej.
I waloryzacja emerytur.
Ale
i waloryzacja
taka, jaka jest po prostu, tak?
Tak.
I nie obawia się pani, że dla tych emerytów, którzy mają dzisiaj, nie wiem, emerytury w okolicach 1500 zł,
mają,
to byłby potężny cios?
Panie redaktorze, no ale jaką mamy pewność, że za chwilę nie zniknie 13 i 14 emerytura, bo mamy gigantyczny deficyt budżetowy, finanse publiczne, które są
poza... Ale to zawczasu lepiej ją zabrać, bo jeszcze zniknie?
Nie, panie redaktorze, może się po prostu okazać, że ci ludzie tak czy inaczej zostaną bez tych pieniążków, tak?
Ale no to dlatego jest... to jest powód, żeby zabrać, bo może się okazać, że będą bez tych pieniędzy?
Panie redaktorze, powinniśmy robić wszystko to, co jest w naszych możliwościach, żeby obniżać koszty życia emerytów. I to, co się wydarzyło, to te podstawowe koszty wzrosły w ostatnim czasie. Ja nie mam wątpliwości.
Jasne, nie, no inflacja
tak, które są bardzo niskie, To jest tak, jak pan redaktor powiedział, to jest między 1300 a 1500 zł.
No ta minimalna,
To są bardzo, bardzo niskie emerytury i gdyby nie charakter życia na wsi, to znaczy gospodarstw rodzinnych, to ci emeryci nigdy by nie mieli szansy się utrzymania. My od początku deklarujemy, że nie chcemy ani koalicji z PiS-em, ani z koalicji z Platformą.
To nie chcecie
rządzić. Ta deklaracja się nie zmieniła i prawda jest taka, że dopiero kiedy poznamy wyniki 15 października, będziemy widzieć, jaka jest arytmetyka sejmowa, jak się będzie to wszystko układało.
I wtedy powiecie prawdę, a teraz na razie mówicie
nie,
a wtedy, jak będzie znana arytmetyka sejmowa, to szczerze powiecie, co robicie.
Tak?
No bo to można między bajki włożyć, że nie chcecie rządzić.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Anna Bryłka, rzecznik Konfederacji. Dzień dobry, witam serdecznie, pani rzecznik.
Panu, dzień dobry państwu.
Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych i to takim bardzo znaczącym, o 75 punktów bazowych. Niewielu spodziewało się takiego ruchu. Rynek zdecydowanie się tego nie spodziewał. Polski złoty mocno na tym ruchu ucierpiał, no, co nie znaczy, że musi być zły. Jak pani, jak państwo, Konfederacja go oceniają?
No przede wszystkim no to jest chaotyczne działanie, dlatego że jeszcze 2 miesiące temu prezes Glapiński mówił, że obniży stopy procentowe tylko i wyłącznie w momencie, kiedy inflacja będzie jednocyfrowa.
No ale ona, ile tam brakuje? Było 10,1,
tak? 10,1, tak.
No to
tak.
W zasadzie...
Możemy tutaj mieć wątpliwość, natomiast...
20.
Natomiast nie było zapowiedzi, że ta obniżka będzie aż tak gigantyczna. Mhm. Tam padały inne deklaracje.
No tak, to jest bardzo, bardzo znaczący ruch.
Tak, i chodzi przede wszystkim, nasz podstawowy zarzut jest taki, że od dłuższego czasu ta polityka NBP jest prowadzona w sposób chaotyczny. Nierealizowana jest strategia, która jest zapowiadana, dlatego też rynki reagują tak, a nie inaczej. Najpierw mieliśmy podwyżki, teraz mamy drastyczne obniżki.
Ale ja się obawiam. To przełamanie kiedyś musiało być, prawda?
Tak, ale często te działania prezesa Glapińskiego, Rady Polityki Pieniężnej są po prostu pod presją polityczną. Tak, mieliśmy z podwyżkami, teraz mamy z obniżką.
Wybory, jak rozumiem.
No
tak?
niestety, a ja obawiam się, że troszeczkę idziemy drogą Turcji. To znaczy, my widzimy, co się wydarzyło w Turcji. Tam do bardzo podobnych mechanizmów doszło również presja po prostu polityczna.
Tylko, że inflacja nieporównanie wyższa w Turcji.
Oczywiście, nie ma co do tego wątpliwości, no ale niestety działania chaotyczne, nie do końca realizowana założona strategia. No i niestety to, czego my się obawiamy, czyli w wielu aspektach polityki gospodarczej państwa i finansów publicznych po prostu proinflacyjna polityka, której konsekwencje będziemy dopiero obserwować w kolejnych miesiącach. Tak jak mieliśmy ustawy covidowe i dopiero ich konsekwencje, tą opóźnioną fakturę za covid, dopiero zapłaciliśmy tą bardzo wysoką inflacją w ostatnich miesiącach. Podobnie będzie również z różnymi decyzjami politycznymi, finansowymi, które dzisiaj podejmuje polski rząd, Rada Polityki Pieniężnej, które dopiero polscy obywatele odczują w swoich portfelach za kilka miesięcy.
A to, że póki co odczują nie wszyscy, tylko część jednak, ci, którzy
nie ma wątpliwości, że wszyscy
odczują korzystnie
własnych...
te zmiany, to ma też jakieś znaczenie? To jest argument za tym ruchem, pani zdaniem, czy widzi pani tylko negatywy?
Panie redaktorze, trzeba po prostu rozpatrywać oczywiście dwie strony medalu. Nie ma wątpliwości co do tego, że te raty kredytu dzięki tej obniżce będą niższe. Natomiast czy długookresowo to jest dobra decyzja? No mam ku temu wątpliwości, tak?
Czyli nie doczekamy tej jednocyfrowej inflacji, bo jednoprocentowej to tak. Ale jednocyfrowej nie doczekamy.
No ja się spodziewam, że nie. No to znaczy mamy gigantyczny deficyt budżetowy w 2024 roku. Mamy waloryzację. Mamy 800+ wprowadzone. Mamy właściwie powrót do VAT-u na żywność, bo to już jest zapowiedź ze strony Ministerstwa Finansów. Będziemy mieć pewnie odmrożenie cen prądu, bo mamy zamrożone ceny prądu tylko i wyłącznie do końca roku. I ileś jeszcze czynników, które pewnie można byłoby wymieniać, które mają charakter proinflacyjny.
I to, jak rozumiem, wszystko w nowym roku przede wszystkim się wydarzy.
Po wyborach. Panie
rzecznik, to tak kiedyś były takie też nagrania o paliwie wtedy, że po wyborach to paliwo może być za 7 zł, więc teraz, jak rozumiem, na Nowogrodzkiej też rozmowy
takie mamy nawet chyba
podobnym tonie mogą gdzieś być toczone. Panie rzecznik, w ubiegły piątek premier odwołał wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka z funkcji no właśnie wiceszefa MSZ-u. Powodem miał być tak oficjalnie brak satysfakcjonującej współpracy. Minister Wawrzyk był, przypomnę, odpowiedzialny za sprawy konsularne i wizowe w MSZ-cie. No i właśnie z projektowanymi zmianami w tym obszarze ta dymisja jest związana. Państwo byli wczoraj, zresztą Platforma też była, Konfederacja była z kontrolą poselską w MSZ-cie. Jakie efekty? Co wiecie więcej o tej
sprawie? Czekamy na wyniki tej kontroli, dlatego że...
No ale już macie jakieś materiały, prawda?
Mamy tylko to, co jest w doniesieniach prasowych. Mhm. Generalnie MSZ nie chce sprawy komentować, podobnie jest ze strony CBA, ze strony rządu. Zadaliśmy 17 pytań ministrowi spraw zagranicznych. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź. Natomiast no, fakty są takie, że CBA jest w MSZ-cie, prowadzi tam śledztwo. Faktem jest, że sprawa dotyczy dwóch aspektów. Jeden to jest to całe centrum, w ogóle system wizowy, który został stworzony przez Polskę, a druga sprawa to są te polonijne okręgi wyborcze, które cały czas nie działają. Natomiast no, naszym zdaniem my się bardziej skoncentrowaliśmy jednak na tym systemie wizowym, który okazał się i według doniesień prasowych okazuje się być bardzo korupcjogenny. To znaczy, być może tutaj nasi widzowie pamiętają, kilka tygodni temu głośno było o takim rozporządzeniu.
No tak, które miało zdecydowanie ułatwić system zatrudniania pracowników
z 20 państw, również z państw muzułmańskich. No i okazuje się, że no, minister Wawrzyk był odpowiedzialny za to rozporządzenie. Rząd się z tego wycofał. Natomiast...
A to jeszcze nie powód, żeby CBA wchodziło. Jeżeli sam system jest korupcjogenny, to chyba mimo wszystko nie są jeszcze powody wejścia funkcjonariuszy tej służby.
Natomiast wygląda na to, i takie są również doniesienia prasowe, że to wejście CBA może mieć dwa powody. To znaczy stworzenie tego centrum decyzji wizowych, które miało funkcjonować w Łodzi w związku z tym rozporządzeniem. Z rozporządzenia się wycofano, ale koszty powołania tego podmiotu, który miał pracować w Łodzi, już są...
Czyli zmarnowane publiczne pieniądze.
Dokładnie tak.
A pani poseł, pani rzecznik, poseł INSPE w zasadzie, jeżeli się uda oczywiście Konfederacji, póki co jest pani rzeczniczką tej formacji. Jaki Konfederacja ma pomysł na rozwiązanie problemów pracodawców? No bo jesteście taką nie pracowniczą, tylko probiznesową formacją wolnościową. Tak ważny dla was jest rynek, a w tej sytuacji, jeżeli są takie niedobory pracowników, sprzeciwiacie się ściąganiu uchodźców czy imigrantów, pracowników z Dalekiego Wschodu, z krajów muzułmańskich przede wszystkim. Nie chcecie też, żeby byli uchodźcy z Ukrainy. Kto ma w Polsce pracować w takim razie, jeżeli Polaków jest za mało?
To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że w związku z tą kontrolą również CBA okazało się, że jednym z argumentów...
MSZ-cie,
które stosował departament, którym kierował minister Wawrzyk, no okazuje się, że właśnie nacisk na konsulaty szedł w takim duchu, że no tutaj biznes potrzebuje więcej pracowników i tak dalej. Taki nacisk. Okazuje się, że nie do końca tak było, tak? Według tych naszych informacji, które tutaj pozyskaliśmy, to zapotrzebowanie na rynku pracy nie było aż tak duże, a celem tej działalności ministra Wawrzyka było po prostu działalności. Nie jestem tego pewna, tak? To dopiero wyjaśni śledztwo CBA. Było działanie na korzyść firm pośredniczących w zatrudnianiu tymczasowych pracowników, które mogły po prostu generować korzyść majątkową w związku z tym, że miały wiedzę, kiedy w systemie wiza konsul będzie otwarta ta...
Okej, ale trochę od tego systemu abstrahując, pani rzecznik, ale te problemy, myślę, że one są faktem, tak? Jeżeli chodzi o pracodawców i w wielu branżach ludzi do pracy nie ma. No, tak. Przy takim bezrobociu poniżej 5% to wiadomo, że w dużych miastach ono jest zdecydowanie mniejsze i trudno jest ściągnąć kogokolwiek do najgorzej opłacanych zawodów najczęściej. To jaki jest pomysł Konfederacji, jeżeli nie Ukraina, nie kraje, nie wiem, Pakistan, Bangladesz
czy przede wszystkim odpowiedzialnej polityki migracyjnej. Nie ma Polska żadnej polityki migracyjnej.
To znaczy... Ale to skąd tych ludzi ściągać, pani rzecznik? Skąd chcecie odpowiedzialnie ściągać ludzi
przede wszystkim kontrolować. Kontrolować. I właśnie to, co się wydarzyło w ostatnich latach. Nikt nie kontroluje imigrantów zarobkowych, którzy przyjeżdżają do Polski.
Ale ja pytam, jakie kierunki są dobre?
Kontrola. To znaczy owszem, jeśli jest jakieś...
Kraje muzułmańskie mogą być w końcu, czy nie mogą
Panie
być?
Redaktorze.
Bo za każdym razem, jak Konfederacja mówi o krajach muzułmańskich, to mówi to z takim namaszczeniem, no jak to nie jest niewłaściwe, złe i niebezpieczne, że z krajów muzułmańskich. To skąd chcecie ich ściągać?
My zaprezentowaliśmy, tutaj być może widać, pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej jako Konfederacja. Pokazaliśmy, na czym chcielibyśmy się skoncentrować. My nie kwestionujemy tego, że są być może jakieś braki w jakiś
Nie, no nie być może, pani rzecznik, no...
Zależy w jakich sektorach, tak?
Nie, bo oczywiście, to trzeba jakich, ale ogólnie
zależy
są.
W jakich regionach. My przede wszystkim nie chcemy pójść drogą państw Europy Zachodniej, które dzisiaj mierzą się z dużym kryzysem migracyjnym.
Ale to chcecie Polskę otworzyć, czy nie? Tak?
No. Nie, pani, wszystko musi być kontrolowane. Każdy imigrant powinien zostać skontrolowany. Nie może być tak, dzisiaj też doniesienia prasowe z dzisiejszego poranka, mnóstwo imigrantów zarobkowych, którzy tutaj przyjechali na wizę o pracę, przybywa w Polsce po okresie, na którym została im przyznana wiza, nielegalnie. No. I to
można się było tego domyślać, wiemy, jak Polacy na 3 miesiące tak, wyjeżdżali do Stanów i wracali po 20 tak. latach. No tak
Natomiast
to się dzieje i działo.
Natomiast chcielibyśmy, żeby te błędy z państw Europy Zachodniej po prostu zostały powtórzone.
Pani rzecznik, to porozmawiajmy trochę teraz o polityce socjalnej, społecznej Konfederacji, o planach dotyczących chociażby dodatków emerytalnych, bo Konfederacja wprost mówi, że 13 i 14 powinna być zlikwidowana, ale co w zamian, pani rzecznik?
Waloryzacja emerytur.
Waloryzacja, bo na przykład Przemysław Wipler w Radiu RMF mówił, normalna inflacyjna waloryzacja emerytur. To z taką mamy już do czynienia. Normalna inflacyjna waloryzacja. To jest tylko minus 13, 14, zostawiamy waloryzację?
Tak.
Czy coś jeszcze?
Tak.
Okej.
Okay. Tak.
Czyli...
Stanowisko naszej Konfederacji jest jasne.
Rozumiem. Czyli emeryci tylko by stracili na tym rozwiązaniu. To nie jest tak, że zyskaliby na wyższej waloryzacji, tylko waloryzacja byłaby inflacyjna taka, jaka jest teraz.
Panie
minus 13, 14.
Panie redaktorze, wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że 13, 14 to nie jest program, który jest rozpisany na to, żeby wspierać emerytów, tylko na to, żeby pozyskiwać ich głosy przed wyborami. I nikt nie ma ku temu...
Jedno i drugie, tylko że dzieje się jedno i drugie. No wsparcie emerytów to też jest, zdaję sobie sprawę z politycznego charakteru tych 13 i 14.
Jak my apelowaliśmy na początku roku, żeby wynegocjować na poziomie Unii Europejskiej niższy VAT na prąd, to jakoś nie było ze strony polskiego rządu dobrej decyzji.
Okej, ale tutaj chciałbym tak konkretnie to jednak pani rzecznik.
A to też obniża koszty życia emerytów. Także zamiast propagowania czy tworzenia programów, które mają kupić wyborców, no my proponujemy, krótko mówiąc, obniżenie kosztów życia. Właśnie w sytuacji, tak jak był VAT na prąd, mogliśmy to zrobić jako państwo. Teraz mamy sytuację z ciepłem, VAT na żywność.
Ale myślałem, że może waloryzacja, że państwo uważają, żeby to nie było politycznie jakoś, nie wiem, narzędziem w rękach polityków, jak jest teraz, że mogą dać, nie dać i zdaję sobie sprawę, że to jest nie fair. Myślałem, że chcecie wyższej waloryzacji, żeby emeryci więcej dostawali, ale żeby to było czymś stałym, nieuzależnionym od dobrej woli polityków. A wy mówicie tylko odjąć 13 i 14, nic nie dać więcej.
I waloryzacja emerytur.
Ale
i waloryzacja
taka, emerytur. Jaka jest po prostu, tak?
Tak.
I nie obawia się pani, że dla tych emerytów, którzy mają dzisiaj, nie wiem, emerytury w okolicach 1,5 tysiąca złotych, to byłby potężny cios?
Panie redaktorze, no ale jaką mamy pewność, że za chwilę nie zniknie 13 i 14 emerytura, bo mamy gigantyczny deficyt budżetowy, finanse publiczne, które są
poza... Ale to zawczasu lepiej ją zabrać, bo jeszcze zniknie?
Nie, panie redaktorze, może się po prostu okazać, że ci ludzie tak czy inaczej zostaną bez tych pieniążków, tak?
Ale no to dlatego to jest powód, żeby zabrać, bo może się okazać, że będą bez tych pieniędzy?
Panie redaktorze, powinniśmy robić wszystko to, co jest w naszych możliwościach, żeby obniżać koszty życia emerytów. I to, co się wydarzyło, to te podstawowe koszty wzrosły w ostatnim czasie. Ja nie mam wątpliwości,
że inflacja,
krusowskie emerytury są bardzo niskie. Są bardzo niskie. To jest tak, jak pan redaktor powiedział, to jest między 1300 a 1500 zł.
No ta minimalna,
To są bardzo, bardzo niskie emerytury i gdyby nie charakter życia na wsi, to znaczy gospodarstw rodzinnych, to ci emeryci nigdy by nie mieli szansy się utrzymania.
No w miastach mają trudniej emeryci, bez dwóch zdań. Jeżeli muszą zapłacić czynsz i tak dalej, to bywa to dużo trudniejsze.
Wszystkim emerytom jest ciężko. Wszystkim emerytom w związku z inflacją jest ciężko.
Póki co radiową część naszej rozmowy zakończymy. Dobrnęliśmy do jej końca, ale internetowa dogrywka jeszcze przed nami. Słuchaczom Radia Plus bardzo dziękuję. Anna Bryłka, przypomnę, rzeczniczka Konfederacji, jest cały czas z nami i będzie także w dogrywce Sedna Sprawy.
Radio Plus. Sedno Sprawy.
Anna Bryłka, rzeczniczka Konfederacji, jest gościem dzisiejszego Sedna Sprawy. Wspomnieliśmy o emerytach na wsi, ale szerzej o rolnictwie trochę porozmawiajmy, bo 15 września wkrótce, a to jest ten czas, do którego obowiązuje tak naprawdę...
Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej
tak,
w sprawie zakazu importu pszenicy, rzepaku.
Bardzo ładnie pani to wszystko ujęła, bardzo, bardzo precyzyjnie. Ja aż tak ładnie tej formułki nie pamiętałem, więc dziękuję, że mnie pani rzecznik wyręczyła. No w końcu stanowisko rzecznika tak zobowiązuje. minister spraw zagranicznych, nie spraw zagranicznych, tylko minister rolnictwa Robert Telus mówi, że Polska nie będzie sprowadzała płodów rolnych z Ukrainy. Czy pani rzecznik wierzy ministrowi, że to się faktycznie wydarzy? Czy niezależnie od tego, jakie na forum unijnym zapadną rozstrzygnięcia, polscy rolnicy są bezpieczni?
Panie redaktorze, polscy rolnicy to już nie są bezpieczni od dłuższego czasu i niestety to, co robi polski rząd, to jest w warstwie retorycznej jedne deklaracje, a w warstwie faktycznej drugie decyzje. Już mówię, o co mi chodzi. Być może pan redaktor pamięta, 15 kwietnia zostało wprowadzone takie szerokie rozporządzenie Ministerstwa Technologii dotyczące zakazu importu. Tam było kilkanaście towarów, tam było i zboże, i mięso, i inne towary, które były importowane z Ukrainy. Potem zrezygnowano z tego rozporządzenia. Przyjęto rozporządzenie wykonawcze 2 maja Komisji Europejskiej w sprawie zakazu importu tych właśnie czterech towarów, o których mówiłam. To rozporządzenie obowiązywało 2 miesiące. Po 2 miesiącach zostało przedłużone do 15 września i dzisiaj właśnie zbliżamy się do tej decyzji. To, co zrobił rząd PiS na arenie Unii Europejskiej, to decyzje, które tam były podejmowane. To znaczy w międzyczasie zapadała decyzja w sprawie rozporządzenia liberalizującego handel między Unią Europejską a Ukrainą. To znaczy zasady handlowe, czy wspólna polityka handlowa jest wyłączną kompetencją Unii Europejskiej, tylko Bruksela może podpisywać umowy handlowe. I relacje handlowe między Ukrainą a Unią Europejską były kształtowane na podstawie umowy stowarzyszeniowej. Ale w związku z sytuacją wojenną w życie weszło 1 czerwca 2022 roku to rozporządzenie, które otworzyło rynek unijny na m.in. artykuły rolno-spożywcze z Ukrainy.
Polska też o to zabiegała, chodziło o tranzyt. Tak. I to, sprawa była przedstawiana.
To nie znaczy tranzyt, to było przedstawione jako tranzyt.
No właśnie,
ale to
mówisz, tak było to przedstawione, okazało się potem, że duża część została w Polsce.
I to rozporządzenie miało obowiązywać tylko przez rok. I głosowanie w sprawie tego rozporządzenia, kolejnego, na kolejny rok przedłużające, było głosowane na poziomie Unii Europejskiej w kwietniu i w maju.
Tylko tak do puenty,
proszę sobie wyobrazić, jak głosował polski rząd w tej sprawie.
No domyślam się, że
powinien głosować przeciw.
Głosował za, tak?
Tak, głosował za. Głosował za. Głosowano na poziomie Rady Unii Europejskiej, głosowano na poziomie COREPER i co więcej, europosłowie PiS-u w Parlamencie Europejskim również zagłosowali za tym rozporządzeniem. Więc panie redaktorze, jak na poziomie Unii Europejskiej my mamy przekonywać inne państwa członkowskie do tego, że polscy rolnicy, polski sektor rolny jest poszkodowany importem z Ukrainy, kiedy głosujemy wprost odwrotnie na poziomie Unii Europejskiej?
No to wtedy rząd jeszcze mówił, że polscy rolnicy nie są
poszkodowani. To było w tym roku. Wszyscy widzieli, jakie były gigantyczne protesty. Wszyscy widzieli, co się dzieje na rynkach zbóż. Panie redaktorze, to jest też błędem, co się dzieje w polskiej przestrzeni publicznej.
Czyli nie wierzy pani ministrowi rolnictwa w każdym razie w te zapewnienia, tak?
To znaczy, panie redaktorze, z jednej strony...
niezależnie od rozstrzygnięć na poziomie unijnym...
Jeszcze dokończę. Mhm. Ta sytuacja dotyczy nie tylko zboża. Malina. Dlaczego plantatorzy malin protestowali? I teraz dopiero...
Płodów rolnych szerzej po prostu.
Tak, mięso drobiowe. Tylko jak ja panu powiem akurat przykład malin. My produkujemy jako państwo około między 60 a 70 tysięcy ton. Wie pan, ile zaimportowano i maliny z Ukrainy? 40 tysięcy ton.
Okej.
A malina to nie jest zboże, które można wyrzucić pod dachem w suchym miejscu.
No trudne składowanie jest na pewno. Owoce miękkie, tak.
I to jest szereg innych towarów. Dlaczego minister rolnictwa dopiero teraz mówi, że na tej liście mają się znaleźć maliny, kiedy sezon się skończył? Panie redaktorze, ja się wcale nie dziwię, że rolnicy się czują oszukani. Rolnicy apelowali, spotykali się z rządem od końca 2022 roku. Nie zrobiono przez kilka miesięcy nic w tej sprawie. Nic. Ani na poziomie krajowym, ani na poziomie kontroli weterynaryjnej, fitosanitarnej na granicy, ani na poziomie Unii Europejskiej.
To pani rzecznik, pani zdaniem, co będzie po tym 15 września?
Ja mam nadzieję, że ta granica będzie dalej uszczelniona. To znaczy, no nie możemy sobie pozwolić na to, żeby importować takie ilości. Tym bardziej, że inicjatywa czarnomorska, ta zbożowa, została przerwana. To znaczy, Rosja się na jej przedłużenie nie zgodziła. Więc Ukraina nie ma za bardzo... Ukraina. Międzynarodowe koncerny, które są w dyspozycji ukraińskiej ziemi, no muszą się tego towaru pozbyć i zdobyły dzięki temu...
No to jest raczej argument za otwarciem jednak
tak,
naszego
ale panie
rynku,
redaktorze,
prawda? To nie jest argument przeciwko, tylko za, bo będzie większa presja, jak rozumiem, tak, na to, żeby to
odsłyszeć. Tak, i strona ukraińska będzie, znaczy politycy...
No tamten kierunek jest zamknięty.
Tak, no oczywiście, że będzie dużo większa presja, natomiast ukraińscy politycy nie mówią głosem zwykłych ukraińskich obywateli i rolników, tylko mówią głosem międzynarodowych koncernów spożywczych, które dzięki tym decyzjom Unii Europejskiej, dzięki silnemu lobbingowi na poziomie Brukseli, uzyskały dostęp do unijnego rynku, który przez wiele lat był chroniony kontyngentami, ograniczeniami taryfowymi, pozataryfowymi i dzisiaj mogą sobie tutaj swobodnie wejść, sprzedając swoje artykuły rolno-spożywcze, które nie spełniają unijnych norm. To jest warte odnotowania, tak? To znaczy polski producent, europejski producent żywności, przetwórca musi spełniać konkretne normy, żeby wprowadzić taki towar na rynek. Tego nie oczekuje się od towarów z importowanych z Ukrainy.
No i jeżeli o zboża chodzi, to prokuratura tę sprawę też bada, wprowadzenia na polski rynek ewentualnie
zboża technicznego,
zboża, które
nie spełniało które w ogóle nie powinno być.
Panie rzecznik, to na koniec trochę o takiej czystej polityce jeszcze porozmawiajmy, bo z politykami Konfederacji w ostatnich miesiącach, jak rozmawiam, to trudno od pytania uciec, co po wyborach, jakie macie pomysły, jaki każdy z was ma pomysł na to, co po tych wyborach ma się wydarzyć, jak to przewracanie stolika będzie wyglądało i jak długo po przewróceniu stolika dojdziecie do wniosku, że warto go jednak podnieść i pogadać przy tym samym stoliku, bo jak się przewróci stolik, to przecież nie znaczy, że nie można go znowu postawić.
Albo postawić nowy.
To zdaniem, albo postawić nowy, dokładnie.
To jest też nasz cel. No przede wszystkim Konfederacja walczy o jak najlepszy wynik. Jesteśmy w tym momencie po rejestracji list. Wczoraj zakończyła się cała procedura. Okazało się, że mamy jeszcze jeden, szósty ogólnopolski komitet, który być może, nie mówię, że
bezpartyjny samorządowcy.
Tak, być może nie mówię, że wiele zmieni, ale troszeczkę zmieni, zwłaszcza niektórym tym komitetom, które mają mniejsze poparcie, ten ogólny.
No to taki ruch, tak jak Partia Razem w 2015 roku. Więc sama się do Sejmu nie dostała, ale zmieniła wszystko.
Tak jest, dokładnie tak. Dokładnie tak. No i cóż, te decyzje polityczne, no my od początku deklarujemy, że nie chcemy ani koalicji z PiS-em, ani z koalicji z Platformą.
To nie chcecie rządzić.
Ta deklaracja się nie zmieniła i prawda jest taka, że dopiero kiedy poznamy wyniki 15 października, będziemy widzieć, jaka jest arytmetyka sejmowa, jak się będzie to wszystko układało.
I wtedy powiecie prawdę. A teraz na razie mówicie
nie,
jak będzie znana arytmetyka sejmowa, to szczerze powiecie, co robicie.
Tak? No bo
można między bajki włożyć, że nie chcecie rządzić.
Nie, panie redaktorze, ani PiS, ani Platforma.
Rozumiem, że może będziecie czekać na drugie wybory, na przyspieszone wybory parlamentarne.
Panie redaktorze,
ale
zobaczymy.
Kiedyś w końcu?
Zobaczymy, jaka będzie arytmetyka wyborcza, jaka będzie dynamika polityczna. Może się wydarzyć coś, co w ogóle zmieni oblicze wyniku wyborczego. Dlatego właściwie.
No ten 2015 przywołam, tak? Kto by wtedy przewidział, że. Zresztą pani kolegom dzisiaj z partii Korwin wtedy zabrakło, nie wiem, około 50 tysięcy głosów chyba, tak?
Już tak, tam to było, bardzo,
było witanie
bardzo
się z gąską bardzo powszechne. Byłem na wieczorze wyborczym chyba wtedy partii Korwin, bo tak się nazywała, na kawałku.
Tak, ale co ważne, ani PiS, ani Platforma nie chcą zrealizować żadnego z naszych punktów programowych i nie widzę chęci z ich strony, żeby w ogóle zabiegać o to nasze poparcie.
A mówiła to Anna Bryłka, rzeczniczka Konfederacji. Bardzo dziękuję pani rzecznik za rozmowę. Państwu
dziękuję
bardzo za uwagę i życzę dobrego dnia.
Radio Plus. Sedno sprawy.